Beat, czyli bardzo interesujące teorie z Bartkiem K. W dzisiejszym odcinku Mysi raj, a zagłada ludzkości. Kiepskie życie w neolicie. Podbój świata poprzez Katar. Karol Marx i cyberkomunizm.
Witam serdecznie w pierwszym odcinku bardzo interesujących teorii, w skrócie BIT. Na sam początek zajmiemy się eksperymentem Johna Kaluna, przeprowadzonym na myszach pod koniec lat 60. Eksperyment dał bardzo interesujące wyniki, dość mocno współgrające ze współczesnym społeczeństwem ludzkim. Więc tak, eksperyment polegał na tym, że umieszczono myszy w pewien sposób w raju, w takim miejscu, gdzie miały dostęp do pożywienia nieograniczony. No i te myszy po pewnym czasie rosła ich ilość, aż ich ilość się ustabilizowała. No i co się z tymi myszami działo? Myszy zaczęły grupować się w takie skupiska i po pewnym czasie przestano młode myszy przestały mieć dostęp do tych grup społecznych i żyły sobie na uboczu. No i w związku z tym powstawało coraz więcej tak zwanych samców beta, myszy takich, których sobie nie do końca z życiem radziły. Było coraz mniej samców alfa. No i to spowodowało, że myszy samice coraz bardziej rywalizowały o tą garstkę samców alfa. To spowodowało wzrost rozwiązłości, wzrost aktywności seksualnej. No i także część samic przejęła zachowania agresywne, przejęła zachowania, wzory zachowań samców i przez to nastąpił upadek takich wzorców rodzinnych, wzorców wychowania. Te myszy były bardziej agresywne i już nie opiekowały się młodymi tak dobrze. A także wśród odrzuconych samców beta rozwinął się homoseksualizm. I to jest niesamowite, bo to są w zasadzie zjawiska, które obserwujemy we współczesnych, rozwiniętych społeczeństwach. I można tutaj doszukiwać się analogii między obecnym dobrobytem, a zwłaszcza jeżeli chodzi na przykład o żywność, bo z mieszkaniami powiedzmy jest różnie, między obecnym dobrobytem, a zmianami społecznymi. Tutaj chyba, jeszcze kontynuując ten eksperyment, doszło do upadku więzi społecznych. Nie przenoszono wzorców zachowań tego, jak się należy zachować i coraz więcej myszy było tymi, powiedzmy, wykluczonymi. Zaczęła spadać liczba populacji. No i pojawiły się tak zwane the beautiful one. To były myszy, które w zasadzie skupiły się już tylko na dbaniu o własny wygląd. W ogóle nie były zainteresowane interakcjami z innymi. No i to również może przypominać na przykład, nie wiem, metroseksualizm. Hipsterów. Może przypominać to, co się dzieje w Japonii, te różne zjawiska. Na przykład myślę, że w ogóle Japonia była tutaj modelowym przykładem, ponieważ tam była podobno, nie wiem, nie jestem ekspertem na Japonii, ale fala takiego rozbuchania seksualnego, która następnie przeszła w aseksualizm. No i też to zjawisko na przykład hikimori, czyli takich wykluczonych, smutnych gości, którzy siedzą na internecie, grają w LOLa i tym podobne rzeczy i ogólnie mają bardzo duże problemy.
Cicho, Kasia.
Mają bardzo duże problemy z relacjami społecznymi. No i koniec końców ta populacja myszy wymarła, ponieważ było coraz więcej osobników, które nie były w stanie odtworzyć, jakby zachowywać się w sposób dojrzały, żeby żeby sprostać wyzwaniom. No i mimo, że pożywienia dalej było pod dostatkiem, to wyrosły w końcu takie myszy abnegaci, myszy dandysi. No i kurczę, ciekawe to jest, jeżeli to porównać do ludzkiego społeczeństwa i czy w właśnie w pewien sposób nie znajdujemy się właśnie w tej sytuacji, że w zasadzie już jesteśmy na równi pochyłej, teraz już tylko umrzeć. Dobrze, to była pierwsza teoria, a za chwilę przejdziemy do następnej.
Wiecie, jak się nazywa miasto chomików? Hamsterdam!
Kolejna rzecz, której uświadomienie sobie pozwoli nam zrozumieć świat, jest to, dlaczego w tej chwili ludziom żyje się tak ciężko? Skąd tyle stresów, problemów i w ogóle przejebane? Otóż dzieje się tak, ponieważ nasza psychika ukształtowała się przez miliony lat zupełnie innego stylu życia. Kształtowała się w tak zwanym paleolicie, czyli późnej epoce kamienia, kiedy ludzie żyli sobie w społeczności
łowiecko-zbierackich.
To moja ukochana Kasia. Tak ładnie kaszle. Dobrze. Żyli sobie w społecznościach łowiecko-zbierackich i generalnie jak tam życie wyglądało? W cudzysłowie praca trwała mniej więcej 4 godziny. Żyło się w dość małych grupach, powiedzmy, że 30 osób. Były to generalnie związki oparte na pokrewieństwie. Ciężko tam było o wykluczenie, takie jak dzisiaj to znamy, taką samotność w tłumie. No i generalnie w paleolicie ludzie żyli, nie powiem, że lepiej, ale jakoś tak luźniej. No i to jest nie do końca pewne, bo wiadomo, dawne czasy trochę się idealizuje coś, czego nie znamy. Tak dobrze jak czasy współczesne, ale przypuszcza się, że mniej więcej około 9000 lat przed naszą erą rozpoczął się neolit, rozpoczął się rozwój rolnictwa, osiadły tryb życia. No i ten osiadły tryb życia spowodował coś takiego, że byli sobie rolnicy, oni zaczęli, przestali wędrować z miejsca na miejsce i ich życie w porównaniu do łowców, zbieraczy było gorszej jakości. Oni gorzej się odżywiali, mieli mniej zróżnicowaną dietę, stąd zapadali na wiele chorób. Między innymi wtedy pojawiły się w ogóle choroby zębów. No i jest taka teoria, że właśnie jakby ci rolnicy padli ofiarą w cudzysłowie drapieżców, to znaczy ludzi, którzy posiadali broń i ich zaatakowali i wtedy uformowały się klasy społeczne. Powstała arystokracja, no i powstali rolnicy, którzy byli w pewien sposób taką hodowlą tych arystokratów. No i co jest ciekawe, arystokraci zachowali takie tendencje do życia w sposób neolityczny, prawda? Lubili sobie polować, lubili korzystać z wolnego czasu, natomiast rolnicy musieli ciężko harować w pocie czoła. Natomiast czemu rolnictwo tak zwyciężyło ten tryb życia paleolityczny? Otóż chociaż to był cięższy tryb życia, to był on bardziej wydajny, jeżeli chodzi o wydajny energetycznie, powiedzmy. Był w stanie taki rolnik naprodukować tyle tej żywności, że nie dość, że on sam się utrzymał, spłodził sobie jeszcze trochę dzieci. Cóż z tego, że one żyły w kiepskich warunkach, ale narobił ich dużo. No i jeszcze był w stanie oddawać część plonów na takie dodatki typu państwo, urzędnicy, taka klasa trochę próżniacza. Powstały w ogóle wtedy specjalizacje zawodów. No i to również napędzało dalszy rozwój rolnictwa, bo jeżeli ludzie się zorganizowali w jakiś określony sposób, no to byli w stanie na przykład przeprowadzić roboty melioracyjne i tym podobne rzeczy. Też jest opisane w takiej książce Strzelby, zarazki, maszyny, że społeczeństwa rolnicze mieszkały w bardzo zwartej kupie. No i one, jako że żyły w dość niehigieniczny sposób i bardzo szybko powstawały tam epidemie, mnożyły się zjadliwe zarazki i bardzo wiele tych zarazków pochodziło od zwierząt, które też rolnicy hodowali. No i w ten sposób powstawało coś w rodzaju broni biologicznej, która pozwoliła tym rolnikom pokonać ludy koczownicze, ludy łowców zbieraczy. No i tak stopniowo, coraz większa część ziemi podlegała tej cywilizacji neolitycznej, a koczowniczy zostali zepchnięci tam, powiedzmy, zachowały się jakieś tam formy przy, nie wiem, w azjatyckich stepach, hodowla reniferów i tym podobne rzeczy, ale to już są takie dość szczątkowe sposoby życia. Natomiast z badań tych ludów żyjących w ten sposób wynika, że jednak ich styl życia jest znacznie zdrowszy. Jedyne, co mają gorzej, to powiedzmy brak dostępu do opieki zdrowotnej, także jak złamią nogę, to już kaput. No i to jest, myślę, że jakby zrozumienie tego, że u podstaw współczesnych problemów człowieka leży odejście od naturalnego sposobu życia, jakim było łowiectwo i zbieractwo, i przejście do trybu osiadłego, trybu neolitycznego, który w zasadzie trwa do dziś.
A wiecie, czym się różni gołąb od zwłaszczy? Gołąb lubi siedzieć na oknie, a zwłaszcza na parapecie.
Teraz przejdziemy sobie do omówienia wspomnianej książki Strzelby, zarazki maszyny Jareda Diamonda. Autor w tej książce stara się odpowiedzieć, dlaczego historia potoczyła się tak, jak się potoczyła. Czyli na przykład, dlaczego cywilizacja rozwinęła się w tych miejscach, w których się rozwinęła. Dlaczego Europa wydobyła świat. Dlaczego Afryka jest Afryką, że tak powiem. Dlaczego? Otóż tam podstawowe tezy są takie, że kluczowe znaczenie ma dostęp do odpowiednich gatunków zwierząt, odpowiednie ukształtowanie geograficzne, no i wspomniane zarazki, które tam dziesiątkowały obcych. Więc może po kolei. Otóż w tak zwanym rejonie żyznego półksiężyca, czyli na dzisiejszym Bliskim Wschodzie, kiedy on jeszcze nie był tak wyjałowiony ekspansywną polityką rolną, kwitła sobie kultura. Ona pozwoliła na stworzenie scentralizowanego państwa. No i tamtejsze ludy uzyskały przewagę nad koczownikami. Natomiast czemu to rozkwitło najpierw tam, a nie w Afryce, skoro człowiek pierwszy urzędował w Afryce? Chodziło o to, że na terenie żyznego półksiężyca był dostęp do takich zwierząt jak świnki, jak owce, dostęp był do odpowiednich zbóż, tam bodajże pszenicy. Natomiast w Afryce dość ciężko było udomowić niektóre zwierzęta i na przykład bardzo ważny był stosunek masy tego zwierzęcia, żeby ono po prostu dawało dużo, dużo mięsa. Na przykład w Afryce taki hipopotam byłby idealny, natomiast był zbyt agresywny, żeby go udomowić, żeby go rozmnażać. Tak samo, o ile na Bliskim Wschodzie udało się, może nie, może gdzie indziej. W każdym razie porównanie udomowienia psów do udomowienia gepardów. Były próby udomowienia gepardów, natomiast one w niewoli niezbyt chciały się rozmnażać, ale były idealne, jeżeli chodzi o pomoc w polowaniu. Natomiast no, niestety nie dało się ich rozmnażać. Pod tym względem zwyciężył pies. No i na Bliskim Wschodzie te czynniki złożyły się w coś takiego, że zadziałało. W Afryce jednak niestety nie. Kolejnym takim miejscem, gdzie rozwijała się prężnie cywilizacja, były Chiny. Natomiast Chiny miały ten problem, że były politycznie dość scentralizowane i dlatego nie dały rady skolonizować Ameryk. Natomiast Europa była rozbita i dzięki temu Krzysztof Kolumb mógł sobie chodzić od jednego księcia do drugiego, aż w końcu w Hiszpanii uzyskał odpowiednie fundusze, żeby wyruszyć, zbudować te statki i wyruszyć na drugi kontynent. Natomiast dlaczego Europejczykom udało się tak łatwo podbić Amerykę? Wiele było przyczyn, natomiast po pierwsze mieli konie, których w Ameryce nie bardzo potrafili używać. Mieli psy, których w Ameryce nie bardzo było z tym. Na przykład w Ameryce, jak mieli zwierzęta hodowlane, to był to na przykład indyk. A indyk jest dość kiepski, jeżeli chodzi o ilość dawanego mięsa, więc Europejczycy po prostu mieli przewagę na wielu polach nad Amerykanami i No i skończyło się tak, jak się skończyło. Dość największe spustoszenie to zarazy przeniesione przez Europejczyków podobno popełniły. No i w książce tej możemy znaleźć wytłumaczenie, myślę, że dość spójne tego, dlaczego historia toczyła się tak, jak się toczyła, dlaczego setka ludzi, jakiegoś konkwistadora była w stanie podbijać ogromne państwa amerykańskie. No i tyle na razie o tej książce. Teraz może się zajmiemy jakby sygnałami pęknięcia w neolitycznym społeczeństwie, i bo tak naprawdę wydaje mi się, że większość wzorów życia nadal stamtąd bierzemy, natomiast nadchodzą pewne zmiany, o których za chwilę.
A wiecie, jak inaczej nazwać basen? Kompania.
Od neolitu było wiele prób ucieczki, które znajdziecie w takim ciekawym czasopiśmie, opis ich w czasopiśmie internetowym Taraka. Ja wkleję link pod audycją. Otóż można było uciekać w ten sposób, że stawało się członkiem arystokracji, czyli tej grupy drapieżców żyjących z produkcji rolniczej. Można było uciekać w pasterstwo, bo tryb życia pasterza trochę był zbliżony do tego neolitycznego. Można było uciekać w tak zwane pionierstwo, czyli po prostu zasiedlenie dzikich rubieży z dala od tego skrępowania neolitycznego. Takie były na przykład dzikie pola na Ukrainie albo dziki zachód. Podobnie udawało się uciec od opresji neolitycznej żeglarzom. Słynni piraci, ich sposób życia był odrobinę różny od reszty społeczeństwa. Także ludy kupieckie lub specjalizujące się w czynnościach wymagających intelektu można uznać w pewien sposób za wolne spod opresji neolitycznej. Tego typu ludami są na przykład Żydzi lub Cyganie. Są to ludy, które przemieszczają się z miejsca na miejsce dość szybko, zapewniają w ten sposób pewne dobra społeczności, w której żyją. Ten sposób życia został nazwany merkuriańskim przez Sleskina, to jest taki badacz. No i teraz może przejdźmy jeszcze do obecnych, współczesnych sygnałów tąpnięć w tym neolitycznej strukturze. Otóż w tej chwili doszło do tak dużej produkcji dóbr, że być może ten sposób życia już będzie odchodził w przeszłość. Takim bardzo symptomatycznym przykładem jest informacja, która w tej chwili z dobra rzadkiego stała się dobrem powszechnym. Mogę sobie ściągnąć pliki z internetu w wielkiej objętości bardzo, bardzo niskim kosztem. No, ale są pewne prawa stanowione przez państwo, które mi to uniemożliwiają, prawa autorskie. No i to jest coś takiego, co przewidział w zasadzie Karl Marx, że w pewnym momencie dobra wyprodukowane przez kapitalistów dojrzeją do komunizacji, natomiast państwo jakby za namową kapitalistów będzie dalej wspierać ten dawny opresyjny system. No i co może tak jakby zmienić sposób życia? To przede wszystkim te podstawy, prawda? Produkcja żywności i mieszkania. W tej chwili produkcja żywności już jest na tak wysokim poziomie, że w zasadzie dałoby się obsłużyć całą planetę. Natomiast sposób jej dystrybucji jest niedoskonały. Wiadomo, że jakby sektor spożywczy nie jest odrębny od całej reszty, więc przekształcenia zmierzające do innego podziału musiałyby jakoś się wiązać także z podziałem, ze zmianami na przykład w finansach. Natomiast finansami może zajmiemy się w następnej audycji. Co do mieszkań, to ich cena w tej chwili jest dość mocno podbita ze względu na to, że osoby posiadające kapitał chcą uciec przed inflacją i kupić sobie po prostu nieruchomości. Natomiast można sobie wyobrażać, że wejdzie na przykład produkcja masowa mieszkań z drukarek 3D lub coś w tym stylu, no i wtedy wolność człowieka znacznie by wzrosła. Ale takie futurystyczne rozważania to może zostawmy na kolejną audycję. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do kolejnych. Mam nadzieję, że wiedza o świecie, zrozumienie świata dzięki moim audycjom się u Państwa zwiększy i dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy za uwagę. Kasia idzie wypić kawę.